Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na Aspekty codzienności. Moim gościem ponownie już w Radiu Rodzina będzie pani Milena Szymczak, pracująca w laboratorium w Szpitalu Poznańskim na ulicy Szwajcarskiej, ale nie miejsce pracy będzie najważniejszym tematem naszej rozmowy. Jak Państwo pamiętacie, pół roku temu pani Milena opowiadała w naszej audycji o tym, że wybiera się na misję do Gambii. I wracamy z tym tematem. Misja w Gambii. Salezjański wolontariat misyjny, bo od tego wszystko się zaczęło. Jeszcze raz serdecznie witam panią Mileno.
Witam serdecznie.
Wiele się wydarzyło w tym czasie. Proszę przypomnieć nam, kiedy pani wyleciała do Gambii.
Polskę opuściłam dokładnie 23 września. Wtedy, kiedy było jeszcze ciepło w Polsce. Natomiast wróciłam do Polski po świętach bożonarodzeniowych. W planach był powrót na święta do Polski, ale w połowie wyjazdu, w połowie misji stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy zostać po prostu jeszcze na święta.
Ja pamiętam, rozmawialiśmy, dywagacje takie były, czy zostać na święta, czy wrócić wcześniej, przed świętami. Tak jak mówiliśmy, że Wielkanoc specjalnie nic się nie dzieje w Gambii, ale czy te święta spełniły pani oczekiwania?
Powiem szczerze, że to były moje pierwsze w życiu święta poza domem, a co dopiero w tego odległym kraju, w tego odległej kulturze. No ale tak, teraz nie wyobrażam sobie, żebym spędziła święta tutaj w Polsce, bo myślę, że i tak myślami byłabym w Gambii. Więc mimo tego, że decyzja była dla nas dość trudna, żeby właśnie te święta Bożego Narodzenia spędzić tam z dala od rodziny po tak długim czasie, to bardzo się cieszyłyśmy. No te święta wyglądały zupełnie inaczej.
Ja wykorzystam ten moment i przypomnę słuchaczom fragment naszej rozmowy przed pani wyjazdem, gdy mówiła pani o swoich oczekiwaniach, wymaganiach wobec siebie samej, wobec wolontariuszy.
Pochodzę tutaj z diecezji kaliskiej, natomiast od kilku lat już mieszkam w Poznaniu. Chodzi o to, żeby być przede wszystkim gotowym na wszystko, żeby potrafić poradzić sobie w różnych sytuacjach, nie panikować, mieć takie spokojne usposobienie, ale też myślę, że zaradność tutaj i dobra organizacja są bardzo ważne. Też kreatywność, ponieważ to jest bardzo często praca z dziećmi, dlatego kreatywność też jest mile widziana, no ale przede wszystkim po prostu bycie otwartym na to, co nas tam czeka. Trzeba być przygotowanym na różne sytuacje i trzeba też umieć sobie w tych różnych sytuacjach poradzić. To, co dla nas może wydawać się absurdalne i abstrakcyjne, to dla tych osób, które mieszkają na co dzień w tym miejscu, jest normalne, więc chodzi o to, że my musimy wybadać teren, a potem dopiero ewentualnie, jeżeli coś nam się wydaje nie w porządku, interweniować, nie działać pochopnie, no i po prostu też zaufać Panu Bogu, bo bardzo ciekawe zdanie usłyszałam całkiem niedawno, że Pan Bóg nie posyła uzdolnionych, ale uzdania powołanych. Więc trzymam się tego i mam nadzieję, że faktycznie tak też będzie w moim przypadku.
Podobnie jak w poprzedniej naszej rozmowie, muzyka, która nam towarzyszy, jest dziełem Sony Joe Bartey, artystki mieszkającej w Anglii, której rodzice pochodzą z Gambii i która w swojej twórczości odwołuje się do afrykańskich korzeni. Pamiętamy, że przygotowywała pani specjalne wyposażenie medyczne, lekarstwa, środki ochrony, plastry, bandaże itd., itd. Czy udało się pani zebrać troszeczkę tych środków pierwszej pomocy?
Tak, tutaj właśnie z pomocą przyszedł mi bardzo dużą pomocą szpital, w którym pracuję, ponieważ władze szpitala zgodziły się, żeby podarować właśnie, w sumie wyszło 23 kg tych opatrunków, czyli cała walizka opatrunków, płynów, specjalistycznych maści, leków, które właśnie razem ze mną pojechały do Gambii, także tutaj bardzo się cieszyłam, ponieważ te zebrane pieniądze nie musiały być przeznaczone stricte na te leki i na te wszystkie środki medyczne, tylko mogłam je przekazać bezpośrednio dla księży, którzy wiem, że wykorzystają je bardzo dobrze, bo mają dużo planów i są w trakcie budowy toalet w jednej ze szkół, które prowadzą. Budują też szkołę, kaplicę, także cieszę się, że udało się po prostu dostać takie materialne wsparcie.
O Gambii troszeczkę mówiliśmy, że to malutki kraj położony wzdłuż rzeki. Jak wyglądał wylot? Czy to z Warszawy było, czy z przesiadkami? I czy ten nadbagaż nie był problemem też dla pani?
Nadbagaży na szczęście nie miałam. Wylot był z Warszawy. Leciałam przez Brukselę. Przesiadałam się w Brukseli. Później miałam międzylądowanie w Senegalu. i z Senegalu jeszcze godzinka drogi do Gambii. Tak mi się wydaje, chyba tak. W drodze powrotnej miałyśmy jeszcze jedną przesiadkę więcej, na którą ledwo zdążyłyśmy, ale dzięki Bogu wszystko się udało, bezpiecznie, szczęśliwie wróciłyśmy na czas do domu.
Wylatuje pani z Warszawy w krótkim rękawku, wrzesień był rzeczywiście pogodny. Przylatuje pani na miejsce i jaka pogoda panią przywitała tam?
No, to było takie uderzenie gorące, naprawdę. Ten klimat egzotyczny bardzo mocno odróżnia się od naszego, bo nawet jeżeli temperatury są zbliżone, chociaż tam są dużo wyższe temperatury, tak jak to były okolice 35 stopni, to mimo wszystko ta wilgotność, to była końcówka pory deszczowej wtedy, kiedy przyjechałam, więc ta wilgotność była na tyle duża, że właściwie człowiek się poci bez robienia jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Zupełnie inny klimat niż u nas. Nawet w takie gorące lata nie ma takiego odczucia tej temperatury, jak tam właśnie na początku mojego pobytu.
Nie była to pora deszczowa, o której też rozmawialiśmy troszkę wcześniej.
Końcówka pory deszczowej. Tak, także udało mi się załapać na taką wysoką wilgotność, ale już na szczęście nie na takie obfite opady deszczu, jak były jeszcze parę tygodni przed moim przyjazdem.
Czy w stolicy pani wylądowała? W Banjul?
Tak, lotnisko właściwie nazywa się Banjul, ale znajduje się na przedmieściach stolicy. Może się wydawać, że stolicy zna każdy, kto już gdzieś, powiedzmy, sprawdzi, gdzie jest Gambia, zainteresuje się tym krajem, ale tak naprawdę głównym centrum Gambii, tam gdzie znajdują się wszystkie departamenty, wszystkie ambasady i rząd na swoją siedzibę, to jest Serekunda. Wśród Europejczyków raczej nieznane miasto, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do Gambii, to wszystko załatwia się w Serekundzie. Także w Banjulu byłam tylko raz w szpitalu z jednym z takich naszych podopiecznych. Natomiast ja wylądowałam w Kunkuyang Mariama, to jest taka mała wioska, 5 km od oceanu, około 40 minut drogi od Serekundy. Tutaj mówię 40 minut drogi, dlatego że Gambijczycy nie posługują się właściwie takim, przy określaniu odległości, raczej nie posługują się kilometrami, tylko jak długo, dokąd się jedzie.
Chciałem właściwie zacząć tę rozmowę od przywitania takiego, jak się Gambijczycy witają w języku, który pani napisała na swoim blogu Wolf, tak?
Wolof.
Wolof, właśnie. W tym języku umie pani się przywitać?
Bulong to jest przywitanie i odpowiada się też coś podobnego, bulong bulo. Ktoś, kto znał Wolof, pewnie zaśmiałby się, ale zrozumiałby, o co mi chodzi.
Także no, wystarczy i uśmiech dokładamy do tego, prawda? To jest zawsze najlepsze przywitanie. Jak tam wyglądała aklimatyzacja, jak pani trafiła na misję, jak to wszystko przebiegało?
No, zostałam bardzo ciepło przywitana przez swoją współwolontariuszkę i przez księży, u których mieszkałam przez całe 3 miesiące. Wspólnota jest bardzo blisko ze sobą, ponieważ wiem, że w różnych placówkach różnie to bywa. U nas my czuliśmy się właściwie jak w rodzinie i ja też od początku takie miałam odczucie, kiedy się aklimatyzowałam. No, później to już się tylko utwierdzałam w tym, że mieszkałam ze swoją rodziną po prostu. Mieszkałam z 3 księżmi. To, co było ciekawe, to, że każdy z księży, misjonarzy tam na placówce był z innego kraju. Był ksiądz Peruwiańczyk, Hiszpan i Nigeryjczyk. Był też diakon, który był z Liberii. Więc totalna multikulturowość i my dwie Polki, dwie dziewczyny. każdy miał inny charakter. My też nie, powiedziałabym, że nie mamy takiego charakteru łatwego, uległego. Myślę, że tutaj moi rodzice najbardziej by to potwierdzili. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo musieliśmy znaleźć często kompromis, często śmialiśmy się z różnych rzeczy. Czasem się nie rozumieliśmy, ale generalnie zawsze każdy dzień kończyliśmy wspólną kolacją i taką zgodą. I no bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, naprawdę. 3 miesiące mieszkać w takim towarzystwie to jest błogosławieństwo i takie doświadczenie, którego myślę raczej już nie doświadczę i nie doświadczyłam wcześniej. Mhm. Jeśli chodzi o samą wioskę, to Gambijczycy generalnie znani są z tego, że są bardzo otwartymi i ciepłymi ludźmi i tego faktycznie też doświadczyłam. Właśnie też myślę, że ze względu na to, że wcześniej, na początku pandemii, były tam misjonarki z Polski. Księża też mają biały kolor skóry, dlatego nie byłyśmy uznawane w naszej wiosce jako turystki, jako takie osoby gdzieś tam z zewnątrz, tylko od początku właściwie ja byłam traktowana jak swoja, jak wolontariuszka, wszyscy wiedzieli, że jesteśmy wolontariuszkami, pozdrawiali nas z daleka, a później jak już się wszyscy poznaliśmy, bo wioska jest no, stosunkowo mała, to faktycznie no, były takie więzi rodzinne i takie, no, to było bardzo miłe, kiedy szliśmy na przykład rano po chleb do sklepu, w cudzysłowie do sklepu I po prostu dzieci, kiedy szły do szkoły czy do przedszkola, biegły do nas, przytulały się po drodze. Czasami odprowadzałyśmy jeszcze też do przedszkola od samego rana, także bardzo ciepłe. A jeszcze chciałam dodać, że już na przykład w wiosce obok, oddalonej o 3 kilometry, gdzie czasem po prostu przejeżdżałyśmy jadąc do miasta i tak samo w mieście, już byłyśmy traktowane inaczej. No jak turystki, już gdzieś tam pojawiały się takie zaczepki, żebyśmy podzieliły się pieniędzmi, żebyśmy dały cukierka, że na pewno jesteśmy bogate. Dlatego tym bardziej cieszę się, że byłam właśnie w takim miejscu, gdzie tego nie doświadczałyśmy, tylko mogłyśmy faktycznie tak służyć i byłyśmy wolontariuszkami.
A ile osób mieszka w Kongkujang Mariama?
Mariama, tak. Około 800.
Jedna ulica, tak? Czy więcej? Jak to będzie?
Jedna główna ulica i takie odnogi, można powiedzieć.
Do jakiej pracy trafiła Pani tam?
Właściwie robiłyśmy różne rzeczy. Głównie tak, codziennie chodziłyśmy do oratorium, gdzie organizowałyśmy czas dla małych dzieci w wieku mniej więcej od 5 do 12 lat. To był nasz codzienny stały punkt dnia, obowiązek. To było po południu. Oprócz tego prowadziłyśmy zajęcia komputerowe dla dzieci i dla starszych, dla młodzieży, też dla nauczycieli, w zależności od tego, kto się zapisał. Także miałyśmy jeszcze te zajęcia komputerowe z takich zupełnie podstaw komputera, obsługi komputera, ponieważ my się zawodowo też tym nie zajmujemy. W związku z tym, że komputery były, ale nie miał kto uczyć obsługi tych komputerów, to właśnie też się tym zajęłyśmy. Oprócz tego dbałyśmy też o ogród właśnie w naszej placówce, w naszym domu właściwie. Generalnie szukałyśmy różnych takich rozwiązań, jak mogłybyśmy, no może nie polepszyć, ale jakoś zmienić i urozmaicić te miejsca, w których na co dzień pracowałyśmy i dlatego malowałyśmy. Malowałyśmy napis na szkołach, malowałyśmy napis na przedszkolu, na klinice, malowałyśmy rysunki dla dzieci na różnych przedszkolach i w takich bardziej odległych przedszkolach, gdzie te budynki pozostawiają wiele do życzenia i warunki, więc fajne było to, że po prostu mogłyśmy przynajmniej sprawić jakąś radość dzieciom, które idą do tego przedszkola właśnie widząc takie kolorowe rysunki. To było fajne. Oprócz tego moim głównym celem wyjazdu były szkolenia dla nauczycieli. Właśnie na początku robiłam taki research tego, w jaki sposób ta pomoc medyczna najbardziej się przyda, komu zrobić te szkolenia medyczne, bo wiadomo, że jak zrobi się wszystkim ze wszystkiego, to generalnie ostatecznie nic z tego dobrego nie wynika, a faktycznie udało się zorganizować fajne, konkretne szkolenia medyczne dla nauczycieli ze wszystkich szkół okolicznych, więc to było 6 weekendów szkoleń. Właśnie podczas tych szkoleń też rozdysponowałyśmy te apteczki, które przygotowałyśmy z materiałów przywiezionych właśnie z Polski, ze szpitala. Także tam one się głównie przydały. Żeby zaopatrzyć szkoły, to faktycznie potrzeba było dużo więcej tych materiałów niż przypuszczałam, kiedy jechałam z tą walizką, a tak naprawdę wszystkie materiały się przydały i nawet nie przypuszczałam, że aż tak bardzo.
Tak jak Pani mówiła przed wyjazdem, że głównym celem będzie praca z dziećmi, ale to też, przypomnijmy, Pani Milena jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego, także osoba jak najbardziej kompetentna do prowadzenia takich szkoleń medycznych. A jeszcze zanim przejdziemy do tej konkretnej pracy, proszę nam przedstawić, jak wygląda misja, jak jest zorganizowana. Słowo oratorium, też troszeczkę przybliżyć to pomieszczenie, żebyśmy tak jakby w tej geografii miejscowości się poznali.
To jeszcze może wracając do poprzedniego tematu, tego co Pan powiedział, jeśli chodzi o tę moją kompetencję. Może moja kompetencja nie była wystarczająca do tego, żeby prowadzić takie szkolenia na przykład tutaj w Polsce, ale takim dużym przywilejem i myślę, że z tego, że tutaj jakby trzeba oddać to, że internet jest dobrze wykorzystany, jest naprawdę nam bardzo potrzebny. Wielu rzeczy jakby nauczyłam się z internetu i też dzięki temu byłam w stanie zorganizować te szkolenia medyczne po angielsku. No to jest spore wyzwanie, no i dzięki temu one były możliwe, tak naprawdę.
W ogóle internet jest tam, jest zasięg, tak, w Gambii?
Tak, tak, tak. My miałyśmy dostęp do internetu w oratorium i w naszym domu, w naszych pokojach. Thank you.
To teraz o tej misji. Jak jest zorganizowana misja?
Na misję składają się szkoły podstawowe i przedszkola w około 7 miejscowościach. W naszej miejscowości w Kunkujang jest też szkoła podstawowa i jest też liceum, czyli mamy tych szkół dosyć sporo. Oprócz tego księża Salezjanie, oni właściwie przyjechali i założyli tę misję 3 lata temu i właśnie odnowili to oratorium, o którym mówiłam, a oratorium jest to miejsce, do którego młodzież może przyjść, może zająć swój czas. Po prostu to
taka
jest taka
świetlica, tak? Środowiskowa.
Taki rodzaj naszej świetlicy środowiskowej. Po prostu to jest alternatywa od takiego siedzenia przed domem. Tam można też spotkać znajomych, można pograć w różne gry. Jest boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki, także to jest taka fajna forma aktywizacji też młodzieży. Chciałam właśnie podać taki fajny przykład chłopaka, który kiedy księża przyjechali, widzieli, że właśnie akurat mieszkał niedaleko oratorium, że dużo siedzi przed domem. No to jest taka forma też spędzania czasu tam na miejscu, ale po prostu, że on się nudzi, że generalnie no, raczej nie ma jakichś tam super perspektyw po szkole, bo pewnie już skończył szkołę. I dali mu pod opiekę ogród. I on przez te 3 lata tak świetnie się zajmuje ogrodem właściwie. Kiedy jego rówieśnicy no, gdzieś tam migają się od swoich obowiązków, których nawet nie mają za dużo, to on faktycznie skrupulatnie dba o ten ogród, który jest dosyć spory, podlewa rośliny i no i tak fajnie, że tak księża potrafili zaktywizować kogoś stamtąd.
A samo mieszkanie, gdzie mieszkają wolontariusze, księża, salezjanie, to jest przy tej szkole też, tak?
Tak, to wszystko jest bardzo niedaleko od siebie. To jest kwestia kilku kroków. Tak, a jeszcze wracając do tej misji, chciałam dodać, że tutaj jest bardzo ciekawe to, jak księża muszą odprawiać mszę w niedzielę. Każdą niedzielę jest jedna msza, w każdej wiosce też w Kunkujang jest jedna msza. Każdy ksiądz jest rozdzielony do innej wioski i tam przyjeżdża, prowadzi mszę i właściwie tylko raz w tygodniu gdzieś tam ta msza się odbywa. Raz w tygodniu i tylko o jednej danej godzinie.
A czy to jest w kaplicy, czy to też jest moratorium msza?
Nie. U nas w Kunkujang są 2 kościoły, mniejszy i większy. Natomiast w tych wioskach okolicznych to jest zazwyczaj szkoła, to znaczy przedszkole, bo to jest właściwie jedna klasa przedzielona jakąś płytą, na przykład z dykty. I to są już jakby, to jest podzielenie w taki sposób dzieli się klasy na 2 klasy, żeby 2 klasy równocześnie mogły mieć zajęcia. No i właśnie w tych szkołach odprawiana jest msza. Ksiądz przyjeżdża właściwie ze wszystkim, ma ze sobą w plecaku i tak odprawia mszę.
No właśnie o tych trudnościach związanych z głoszeniem Słowa Bożego. Tak jak na blogu pani oczywiście można to przeczytać, ale proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, w jakim języku msza i tak dalej.
Jeśli chodzi o księży, księża prowadzili mszę w języku angielskim, natomiast zawsze kazanie tłumaczył tłumacz z danej wioski albo po prostu ktoś, kto znał i angielski, i Wolof. I po prostu zdanie po zdaniu ksiądz mówił po angielsku, a dana osoba tłumaczyła w Wolof. I tak samo też wyglądały nasze szkółki niedzielne, ponieważ właśnie razem z Gabi prowadziłyśmy szkółkę niedzielną dla różnych dzieci, dla maluszków, tak żeby zrozumiały coś. Po prostu przekładałyśmy ten język kościelny i to, co danego dnia w Ewangelii jest powiedziane, na taki język dziecięcy, tłumaczyłyśmy im w ich języku, co w takim prostszym języku słowa z Ewangelii, czy z czytania. Też różne aktywności przygotowywałyśmy, ale był też z nami tamtejszy nauczyciel, który tłumaczył niektórym dzieciom, które jeszcze tak dobrze nie znają angielskiego, właśnie na Wolof, to co mówimy.
Ten Wolof to jest ogólnogambijski język, tak? I no, angielski też jest takim językiem, którym się jako tako posługują, bo to kiedyś była kolonia angielska. A jeszcze też tak. Mają swój dialekt, tak jak pani napisała na blogu.
Tak, jest dialekt lokalny, to jest Manjago. Inny od Wolof. Tak. Dla nas trudno zrozumiały, dlatego my nawet nie uczyłyśmy się ani Wolof, ani Manjago. Ale jest część osób, która nie mówi po angielsku. To są czasem dorośli, którzy na przykład nie chodzili do szkoły, ponieważ z dziećmi na co dzień dogadywałyśmy się dosyć dobrze i z młodzieżą, bo oni faktycznie mają angielski w szkole, więc tutaj nie było bariery językowej. A z dorosłymi dogadywałyśmy się tak z niektórymi, którzy nie znali angielskiego, że czasem 10-letni syn tłumaczył mamie w języku Wolof to, co ja mówię po angielsku i odwrotnie mi po angielsku to, co ona mówi w Wolof albo w Manjago.
No, zadaniami misji oprócz pomocy jest przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego tym ludziom, którzy nie znają. Tak jak mówiliśmy przed pani wyjazdem, no, Gambia jest ponad 90% krajem islamskim. Czy to było widać, czy czuło się, czy w tej wiosce akurat wszyscy są już ochrzczeni, czy nie? Jak wygląda struktura religijna?
Jeśli chodzi o naszą wioskę, to tam większość była faktycznie chrześcijan. Ale dzieci, które przychodziły do oratorium, to były też dzieci, których rodzice byli muzułmanami. Ale naprawdę nie było czuć żadnego dystansu pomiędzy nami. Też załatwiając sprawy w mieście, mogliśmy odczuć faktycznie, że w większości kraj jest muzułmański, ponieważ o tych danych godzinach, o których muzułmanie się modlą, faktycznie było widać, że ludzie zatrzymują się gdziekolwiek, gdziekolwiek są, zatrzymują się i modlą się. Meczetów też było dosyć sporo. Są też takie specjalne miejsca w różnych punktach, które nazywają się miejscami do modlitwy, właśnie stworzone specjalnie dla muzułmanów. Także tutaj było czuć, że kraj jest muzułmański, ale w żadnym wypadku, mimo pracy z różnymi, ja na przykład też pracowałam bardzo blisko z jednym z nauczycieli, który był muzułmaninem i nie mieliśmy nigdy żadnego problemu, wręcz dogadywałam się z nim najlepiej chyba ze wszystkich nauczycieli. Także żadnych konfliktów, żadnych sporów, wszyscy są dobrzy i otwarci, niezależnie od religii.
A oprócz tej działalności edukacyjnej, no, plastycznej, o której pani mówiła, czy musiała pani używać swoich, no, fachowych umiejętności, ratując jakieś dzieciaki czy dorosłych?
To znaczy tak, ja tutaj w Polsce pracuję w laboratorium, więc jedyny kontakt z pacjentem to jest pobieranie krwi. Także
No
daleko mi do
tak.
umiejętności
No ale
pielęgniarskich czy
no to tak,
lekarskich,
to wiem, że to
ale tak
kokieteria zawodowa jakaś, ale
jak.
wszyscy po uniwersytecie tą pierwszą pomoc jednak no, potrafią.
No to już nam nawet wypada,
No
powiedziałabym.
właśnie.
Zdarzało się właśnie tak, że dzieci przychodziły przez to, że wszyscy wiedzieli, że mieszkamy z księżmi, więc ten nasz dom był otwarty i dzieci nie przychodziły tylko, żebyśmy puściły im bajki, czy po prostu się z nimi pobawiły, ale też przychodziły, kiedy miały właśnie jakąś ranę, jakiś problem. Generalnie tam można było przyjść zawsze do księdza, żeby podał jakieś leki, które akurat ma. No ale wiadomo, że dziewczyna dziewczynie, to gdzieś tam łatwiej jest powiedzieć, także dziewczyny w trakcie miesiączki też przychodziły. Właśnie ten chłopak, o którym wcześniej mówiłam, który zajmował się ogrodem, oparzył się raz dość mocno. No i to była taka sytuacja, że przez 2 dni go opatrywałam, bo też miałam takie fajne opatrunki na oparzenie, ale stwierdziłam, że tutaj moje kompetencje się kończą i wolałabym, żeby zobaczył to lekarz. Więc pojechaliśmy do miasta, w mieście o 22, w miejscu no takim raczej, do którego przyjeżdżają albo głównie ludzie z zagranicy, albo bogaci Gambijczycy. Faktycznie zajęto się nim. No i później była kwestia tego, że musiałbym mieć codziennie zmieniane opatrunki. No i właśnie przez to, że tam z nim byłam, powiedziałam, że to jest niemożliwe, żeby on tutaj przyjeżdżał. Po pierwsze, to jest za daleko, a po drugie, nie będzie go na to stać. I jakby no totalnie nie ma kto za to zapłacić, ponieważ tam nie ma ubezpieczeń zdrowotnych, tak jak u nas. Więc za wszystko trzeba płacić, nawet za rejestrację, za każdy opatrunek i za wszystkie podane leki. Więc zajmowałam się tą jego raną, smarowałam i faktycznie codziennie opatrywałam. Codziennie między różańcem a kolacją przychodził do mnie i to opatrywaliśmy. No, były różne takie mniejsze zadrapania, dzieci z jakimiś zacięciami, zadrapaniami, chłopiec też ze skażoną raną. Tutaj przydała się znowu maść z antybiotykiem, którą przywiozłam z Polski, także tym bardziej fajnie jest mieć takie specjalistyczne leki, bo maść z antybiotykiem to już jest większy koszt, większy problem, a dla nas tutaj to nie był problem, żeby przywieźć, także to myślę, że się tak najbardziej przyda.
Jak żyją tam ludzie? Rozwój cywilizacji na jakim etapie jest? Czy mają wodę, prąd, jak mieszkają i edukacja jak wygląda?
Jeśli chodzi o wodę, to ludzie wodę czerpią z takich kranów, których w wiosce jest kilka. Po prostu przyjeżdżają zazwyczaj wieczorem, żeby mieć wodę na następny dzień. Przyjeżdżają z takimi kanistrami albo do wiaderka, wtedy kładą sobie na głowę, szczególnie dziewczyny czy kobiety.
Tak jak w
No i tak
filmach
masz.
widzimy, że noszą na głowach, tak,
Tak,
puszczą.
tak, tak, tak. To jest częsta forma noszenia czy jedzenia, czy właśnie miski z wodą, czy wiaderka.
A prąd?
Prąd, u nas w domu był prąd. Natomiast jeśli chodzi o innych, to nawet nie 50% osób miało prąd. Także w ogóle też nie ma prądu na ulicy. Także kiedy robiło się ciemno o godzinie, powiedzmy, 19, to wyglądało tak, jakby było u nas, jakby była 23, albo nawet później, bo nie było prądu na ulicach, więc nie było światła, więc było ciemno. Nie było też świateł w oknach. Wyglądało, jakby był środek nocy, a to jeszcze był dopiero wieczór. Szczególnie widzimy, że osoby gdzieś tam, które wykonują jakiś taki zawód, na przykład nauczyciel, to powiedzmy, że te domy są bardziej rozwinięte. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które uprawiają rolę, kiedy kobiety wychowują dzieci głównie, to te domy widać, że są uboższe po prostu.
Czyli telefony komórkowe, dostęp jednak do internetu, to jest też dla elity takiej w tym kraju.
Właśnie telefony komórkowe to wcale nie była rzadkość. Często nie było prądu w domu, a telefon komórkowy gdzieś tam był. Wydaje mi się, że u nas to też jest już tak łatwo dostępny produkt.
No, ale muszą ładować gdzieś te telefony.
Tak, w oratorium, właśnie w oratorium. W oratorium, tak samo w oratorium, dostęp do internetu jest odpłatny. Właśnie, żeby pokazać, że po prostu to nie jest tak, że wszystko jest za darmo, tylko trzeba zapłacić, przyjść coś zrobić, zarobić. Tutaj mówię o młodzieży szczególnie. Samo uczestniczenie, samo przechodzenie do oratorium nie jest odpłatne i dostęp do wszystkich gier, do piłek i tak dalej nie jest, dlatego właśnie księża postanowili, że będą pobierać te opłaty. Bardzo niskie zresztą, one nie są na żadne utrzymanie, ani nawet nie wystarczają na płacenie rachunków za ten internet, tylko po prostu chodzi o taką symbolikę w szacunku do pieniędzy.
Pani Mileno, przed wyjazdem takie zdanie pani powiedziała, że zapewne wrócimy wszyscy odmienieni. Czy pani się odmieniła?
O, tak. To znaczy, po pierwsze przystopowałam. Myślę, że nauczyłam się od Gambijczyków takiego doceniania właśnie. To znaczy, ja zawsze ceniłam kontakt z bliskimi i z rodziną, ale po prostu chodzi o to, żeby nie pędzić. Że to, że świat dostarcza nam tyle rozrywek i tyle możliwości, to nie znaczy, że musimy z nich wszystkich korzystać teraz na raz, natychmiast. W Gambii nie ma żadnego kina. Teraz wydaje mi się, że był w planach budowa jakiegoś jednego. Nie ma mowy o teatrach, o żadnych takich, no nie wiem, ścianki wspinaczkowe. Myślę teraz o tym, co tutaj jest dostępne w Poznaniu, z czego korzystam. Basen, to wszystko, czy druga praca, to wszystko w moim życiu działo się przed wyjazdem, wszędzie chciałam być, wszystkiego chciałam doświadczyć, a teraz po prostu przystopowałam, stwierdziłam, że wszystko się uda, ale po prostu nie można, żeby po prostu nie pędzić w życiu. Ludzie tam po prostu żyją powoli, nigdzie się nie spieszą, co też nas często frustrowało, bo my żyjemy tak szybko i my też chciałyśmy szybko robić z Gabi wszystko szybko, a tutaj nikt się nie spieszył, na szkolenia medyczne półgodzinne opóźnienie to w ogóle żaden problem dla większości osób, więc po prostu musiałyśmy się dostosować do tego, bo to my byłyśmy tam gośćmi, my byłyśmy przyjezdnymi osobami, a nie że my teraz tutaj przyjechałyśmy, robimy szkolenia i wszyscy muszą to docenić. Nie, zupełnie to nie jest wtedy taka prawdziwa misja.
Sama msza święta, czy przeżywają to aktywnie, jak wyglądają śpiewy do komunii, czy przystępują? Proszę też nam powiedzieć o tym.
Jeśli chodzi o mszę świętą, to msza jest zdecydowanie dłuższa niż u nas. Trwa tak mniej więcej do 2 godzin, ponieważ te kazania, śpiewy właśnie są dłuższe. Taka codzienna msza jest skromna, myślę, że bardzo podobna do mszy w Polsce na co dzień. Natomiast na niedzielnych mszach świętych faktycznie był chór, były bębny, różne instrumenty. Raz też uczestniczyłyśmy w takim święcie 25-lecia sióstr zakonnych w Gambii i wtedy właśnie były składane różne dary. Dary w postaci proszku do prania, oleju, jedzenia i to wszystko było niesione, taka procesja szła. Raz dostałyśmy w darze od pewnej rodziny z Nigerii kozę, którą przez 3 tygodnie księża karmili i na końcu bez serca zabili. My na szczęście wcześniej zażyczyłyśmy sobie, żebyśmy nie były tego świadkami, żeby zrobiono to, kiedy nas nie będzie w domu, no i tak było.
Udało się. Ten moment uroczysty najbardziej dla nas w roku, święta Bożego Narodzenia. Jak wyglądały? Czy było inaczej?
Przez to właśnie, że byłyśmy 2 dziewczynami wśród księży, więc wiadomo, że to też miałyśmy chęć takiego wprowadzenia różnych dań świątecznych. Miałyśmy grzyby suszone, które przywiozłyśmy z Polski i zrobiłyśmy sos grzybowy, barszcz z torebki. Także próbowałyśmy taki element właśnie polskości i tej tradycji tam wprowadzić. Natomiast no, święta są tak naprawdę, jeśli chodzi o całą Gambię, niezbyt uroczyście obchodzone, bo jednak kraj jest w większości muzułmański, więc i Wigilia, i Boże Narodzenie, i drugiego dnia świąt w ogóle nie ma. To po prostu był normalny dzień dla wszystkich Gambijczyków. Księża głównie byli zapracowani, musieli też jeździć na msze do różnych wiosek. W związku z tym, że księża byli właśnie w różnych wioskach, musieli jechać na pasterkę na 22, to nasza Wigilia zaczęła się o 24 i skończyła się o 1:30 w nocy.
Pasterki były, tak? Pasterki w tych kościołach okolicznych.
Tak, były. I my też miałyśmy fajną okazję przeżyć pasterkę. To jest właściwie takie najciekawsze dla mnie wspomnienie. Właśnie w takiej małej szkole, która została zaaranżowana na kaplicę, żeby właśnie odprawić tam pasterkę. O godzinie 19, więc stosunkowo wcześnie, ale było już ciemno. Nie ma prądu, nie ma światła, wszystko było z latarek, ze świec. No nie było choinki w kościele, no to po prostu była kaplica. I te śpiewy i te świece po prostu przypominały nam o Bożym Narodzeniu i te wesołe śpiewy i kazanie księdza takie radosne. To było niesamowite.
Polskie kolędy pewnie, jak byłyście we dwie, to zaśpiewałyście, ale czy też mają jakieś takie tak. odpowiedniki naszych kolęd no, w języku Wolof, czy w swoim dialekcie?
Oczywiście Cicha Noc, bo to jest międzynarodowa Silent kolęda Night, w tak. różnych językach, tak. Ale mieli swoje lokalne kolędy, przy czym są raczej takie wesołe piosenki świąteczne. Pastorałki, może tak?
A jeszcze o współtowarzyszce Gabi, tak? Gabi?
Tak, Gabrysia była tam od lutego, więc Gabrysia spędziła w Gambii 11 miesięcy. Wróciła razem ze mną. Razem postanowiłyśmy, że zostajemy na święta i wróciłyśmy razem. Poznałyśmy się w Gambii. Także to było takie ciekawe doświadczenie, też wcześniej niepraktykowane w tym naszym salezjańskim wolontariacie misyjnym, bo mamy różne warsztaty i szkolenia przedwyjazdowe, które są właśnie okazją do poznania tego współwolontariusza, z którym się jedzie, bo zawsze jadą dwie albo trzy osoby, nigdy nie jest wysyłana jedna osoba na misję. To była nietypowa sytuacja, ale myślę, że poradziłyśmy sobie dobrze, mamy podobny punkt patrzenia na świat i bardzo fajnie się dogadywałyśmy. Ja pomagałam Gabi przy szkoleniach z zasobów ludzkich, ona mi pomagała przy szkoleniach medycznych, także to też jakby pokazuje, jak dużo my same się musiałyśmy uczyć, no bo Gabi jest na co dzień księgową, więc zupełnie nie miała nic wspólnego i mdleje na widok krwi. Więc no fajnie, że tak się udało, że jesteśmy takie różne, a tak nas połączyła ta misja.
A najważniejsze wydarzenie, refleksja, doświadczenie z tego czasu dla pani?
Księża nas dużo nauczyli. Właśnie takiej pokory, szacunku do innych ludzi, ale też szacunku do swojej pracy. A jeśli chodzi o ludzi, to też miałyśmy taką jedną sytuację, że jest taki chłopak chory na epilepsję, który był trochę zaniedbany, kiedy tam przyjechałyśmy. No i podpytałyśmy księdza, na jaką chorobę cierpi, co mu właściwie jest. Ksiądz do końca nie wiedział. Generalnie jego rodzina się nim interesowała, ale jakby też jego mama jest starsza, więc nie miał kto go zabrać do lekarza. On miał około 30 paru lat. No i po prostu chodził po wsi i gdzieś tam było widać, że ma ten problem. Szukał też towarzystwa, no i stwierdziłyśmy, że fajnie by było zabrać go do jakiegoś lekarza, póki jeszcze tutaj jesteśmy. No i właśnie to była ta moja jedyna wizyta w Bandżulu. Zabrałyśmy go do tego szpitala. Poprosiłyśmy takiego chłopaka, żeby ogolił mu włosy, tą jego mamę, żeby go umyła, żebyśmy mogli jechać jako tako do tego lekarza. No i u lekarza okazało się, że to jest jakaś choroba skóry, którą po prostu, abstrahując już od tej epilepsji, bo ona miała być zdiagnozowana później, ale że ma taką chorobę skóry, właśnie przez to tak wygląda na takiego zaniedbanego, gdzie wystarczyło go smarować maścią. No i ja faktycznie, przez to, że nie miał kto tego regularnie robić, on by tego nie dopilnował. Jeździłam do niego 3 razy dziennie, dawałam mu leki, antybiotyki i smarowałam mu głowę maścią. I to wszystko się zagoiło. I to ani nie kosztowało dla nas bardzo dużo czasu, ani nie kosztowało wielu pieniędzy. Więc to pokazuje po prostu, jak musimy mieć szeroko otwarte oczy, żeby widzieć ludzi, którzy są obok nas, którzy potrzebują pomocy.
Tutaj też przypomnę zdanie, które pani mówiła przed wyjazdem, że nie zmienimy świata, ale nawet jeśli uczynimy to dla jednej osoby, to już warto. Chciałbym, żeby te rozmowy, jeśli słyszą ludzie młodzi, żeby też zaczerpnęli coś dla siebie, że jest coś takiego, wolontariat salezjański czy inny, w którym ktoś, kto czuje potrzebę serca, zawsze może zaangażować się w to i pomóc innym. Jeszcze też muszę zapytać, czy w Gambii wiedzą, że mamy pandemię koronawirusa w ogóle, czy jest poza nimi?
Tak. Tak, wiedzą, natomiast tam wykrywany jest jeden dodatni przypadek, 1-2 dziennie. Także,
no, ale są testy, no, ale w maseczkach chyba nie chodzą. Nie?
Powinno się chodzić w maseczkach i faktycznie, głównie właśnie w takich europejskich miejscach czy amerykańskich, gdzie właśnie spotyka się ludzi, widać, że z innego kontynentu, to wtedy często widać ludzi w maseczkach, ale generalnie na co dzień raczej nie. Przy takiej bliskości, która zresztą tam jest między ludźmi, to ciężko by było zachować ten dystans społeczny. No i maseczki raczej, no raczej są praktykowane w mieście.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina w warunkach akustycznych specyficznych, bo rozmawiamy oczywiście przez telefon, wszystkie informacje, o których dzisiaj mówiliśmy, można znaleźć na stronie SWM, Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, do odwiedzenia której też Państwa zachęcam. Gościem naszym była Milena Szymczak, wolontariuszka. A jeszcze pytanie, czy wraca pani tam? Czy gdzieś indziej na misję?
To jest bardzo dobre pytanie, jedno z częstszych, czego się właściwie nie spodziewałam po powrocie. Planujemy, przez to, że księża też zmieniają placówki co mniej więcej 3 lata, a właśnie część z nich jest tam od 3 lat, jeden jest teraz od niedawna, chciałbyśmy jeszcze ich wszystkich złapać, że tak powiem, razem i planujemy z Gabi wybrać się do Gambii. Może pod koniec roku zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na pewno chciałybyśmy jeszcze już pojechać po prostu w odwiedziny, jak do rodziny.
Jeszcze raz pani Mileno, serdecznie dziękuję, a państwa zapraszam na stronę swm.pl, gdzie również można zobaczyć zdjęcia z wolontariatu misyjnego salezjańskiego. Czego trzeba życzyć? Chyba wytrwałości i tego prowadzenia przez łaskę Bożą, tak jak pani do tej pory była prowadzona. Widać, że uśmiech i otwarte serce dla drugiego człowieka przynosi wiele radości. To bije z pani Mileno. To zostanie w pamięci zawsze. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.